o plebanii w Firlejowie i mieszkającym w niej grzesznym pasterzu. Ta jesień jest jak makatka haftowana przez niewidzialne igły. Tak myśli Elżbieta Drużbacka, jadąc użyczoną przez starostę bryką. Głębokie brązy w zaoranych bruzdach i jaśniejsza smuga wyschniętej ziemi na polach. Do tego smoliste gałęzie, na których trzymają się jeszcze najbardziej uparte liście, tworząc pstrokate plamy. Gdzieniegdzie zieleń traw wciąż jest soczysta, jakby trawy zapomniały, że to koniec października i nocami przychodzi już mróz. Droga jest prosta jak strzała, biegnie wzdłuż rzeki. Po lewej stronie piaszczysty jar, grunt oberwany przez jakąś dawną katastrofę. Widać tam chłopskie wozy, które podjeżdżają po żółty piasek. Niespokojne chmury płyną po niebie. Raz jest mroczno i szaro, potem nagle zza chmur bucha ostre słońce i wszystkie przedmioty na ziemi stają się przerażająco wyraźne i kolczaste. Drużbacka tęskni do córki, która właśnie spodziewa się piątego dziecka. I myśli, że właściwie to z nią powinna teraz być, nie zaś peregrynować z ekscentryczną kasztelanową po obcym kraju, a już w szczególności wyprawiać się do dóbr księdza Omnibusa. Ale przecież żyje z tego jeżdżenia. Można by pomyśleć, że bycie poetką to zajęcie osiadłe, bliskie ogródka, nie gościńca, godne domatorki. Ksiądz czeka na nią przy bramie. Złapał konia za uprząż, jakby nie mógł się doczekać tej wizyty. I zaraz wziąwszy Drużbacką pod ramię, prowadzi ją do ogrodu przy domu. Najpierw dobrodziejka. Plebania stoi tuż przy rozjeżdżonej drodze. To drewniany dworek, pięknie pobielony i zadbany. Widać, że latem okalały go kępy kwiatów. Leżą teraz pożółkłymi poduchami. Ale już czyjaś ręka wzięła się do porządków i złożyła część badyli w kubkę, która jeszcze się tli, bo ogień widocznie nie czuje się pewnie w tak wilgotnym powietrzu. Po badylach z dumą chodzą dwa pawie. Jeden już stary i skapcaniały, niewiele zostało z jego ogona. Drugi, pewny siebie, agresywny, podbiega do Drużbackiej i trąca ją w suknię, aż przestraszona kobieta odskakuje. Rzuca okiem na ogródek. Piękny. Każda grządka prosto wytyczona, na ścieżce poukładano okrągłe kamienie, a wszystko rozplanowane według najlepszej ogrodniczej sztuki. Przy płocie róże do wódki i zapewne do wieńców do kościoła. Dalej dzięgiel, biedrzeniec, kadzidło. Po kamieniach płożą się macierzanka, ślas, kopytnik i rumian. Teraz niewiele już z ziół zostało, ale wszystkiego można się dowiedzieć z małych tabliczek drewnianych, na których wypisano nazwy. Od plebanii prowadzi w głąb małego parku starannie zagrabiona ścieżka. Po obu jej stronach ustawiono dosyć kanciaste popiersia z wyrytymi podpisami. A nadto nad wejściem do ogrodu widnieje niezdarny napis na deszczułce. Widać, że ksiądz radził sobie z nim sam. Ciało ludzkie wszak jest smrodem, pachnącym go zbaw ogrodem. Drużbacka krzywi się na tę poezję. Teren jest w sumie niewielki. W którymś miejscu ostro spada ku rzece skarpa. Ale i tam ksiądz przygotował niespodzianki. Kamienne schodki. Mały mostek nad tycim strumyczkiem, za którym stoi kościół, wysoki, potężny, ponury. Góruje nad chałupami pokrytymi strzechą. Idąc schodkami w dół, widzi się po obu stronach lapidarium. Należy zatrzymać się przed każdym kamieniem i przeczytać napisy. Ex nihil orta sunt omnia et in nihilum omnia revolvuntur. Z nicości wszystko powstało i w nicość się obróci, czyta Drużbacka. I nagle przechodzi ją dreszcz. I od zimna, i od tego napisu dość nieporadnie wyrytego w kamieniu. To po co to wszystko? po co te starania, te ścieżki i mostki, te ogródki, studzienki i schodki? Te napisy. Ksiądz prowadzi ją teraz do drogi kamienistą ścieżką i idąc zataczają krąg wokół niewielkiej posiadłości. Biedna drużbacka nie spodziewała się chyba takiego obrotu sprawy. Buty ma wprawdzie dobre, skórzane, ale wymarzła w powozie i chciała raczej przytulić stare plecy do pieca, niż biegać po polu. Wreszcie gospodarz po tym przymusowym spacerze zaprasza ją do środka. Przy drzwiach plebanii stoi spora płyta z wyrytym napisem. Ksiądz Benedykt zwan Chmielowski, grzeszny pasterz Firlejowski, w podkamieniu był plebanem, rochatyńskim wraz dziekanem. Kary godzien, a nie kronik, garść dziś prochu, nie kanonik, ten wszech prosi was o modły, by go grzechy tam nie bodły. Zmów ojcze nasz, zdrowaś przytem, uczynisz go wiecznie sytem. Patrzy na niego zdumiona. A cóż to, już się ksiądz szykuje do śmierci? Lepiej zawczasu przygotować wszystko, żeby potem biednych krewnych niepotrzebnie nie fatygować. Chcę wiedzieć, co mi tam wymalują na grobie. Pewnie jakieś głupotki, co to bym ich sam nie napisał. A tak przynajmniej wiem. Drużbacka zmęczona przysiada i już rozgląda się za czymś do picia, ale w pokoju stół jest pusty, nie licząc jakichś papierów. Cały dom czuć wilgocią pomieszaną z dymem. Zapewne dawno nie czyszczono tu kominów. I wieje chłodem. W kącie stoi piec wyłożony białymi kaflami, a obok kobiałka z drewnem, tyle że dopiero niedawno w nim rozpalono i pokój się jeszcze nie zagrzał. Alem zmarzła, mówi drużbacka. Ksiądz, skrzywiony, jakby połknął właśnie popsuty kąsek, otwiera szybko kredens i wyciąga stamtąd rżniętą karafę i kieliszki. A kasztelanowa Kossakowska znajomą mi się wydała, zaczyna niepewnie, nalewając likieru. Znałem kiedyś siostrę najstarszą. Jabłonowską pewnie, pyta z roztargnieniem drużbacka, mocząc usta w słodkim trunku. Do pokoju wchodzi tęga, radosna kobieta, widać księżowska gospodyni, i niesie na tacy dwie miski z parującą zupą. Kto to widział tak gościa po zimnie gonić? Mówi z wyrzutem do księdza. I widać, że on pod jej karcącym wzrokiem czuje się nieswojo. Drużbacka zaś wyraźnie się ożywia. Niechże będzie błogosławiona ta tęga wybawicielka. Zupa jest gęsta, warzywna i na dodatek pływają w niej kluski. Teraz dopiero ksiądz dziekan widzi ubłocone trzewiki drużbackiej i jej zgarbione plecy. Widzi, że drży cała i w pierwszym odruchu robi gest, jakby chciał ją objąć, ale oczywiście tego nie robi. Za gospodynią wpada do izby pies średniej wielkości, kudłaty, z kłapciatymi uszami, o falującej sierści koloru kasztana. Pies z powagą obwąchuje suknię drużbackiej i gdy drużbacka schyla się, żeby go pogłaskać, dostrzega biegnące za nim szczeniaki, cztery, a każdy inny. Gospodyni księdza już chce je przegonić. I znowu z wyrzutem wypomina księdzu, że nie zamknął drzwi, ale drużbacka prosi, by te psy pozostawić. Odtąd towarzyszą im do wieczora, siedząc najchętniej przy piecu, który w końcu rozgrzewa się na tyle, że gość może zdjąć podbity futerkiem kubrak. Drużbacka patrzy na księdza Benedykta i nagle czuje, jak bardzo samotny jest ten starzejący się, zaniedbany człowiek, który krząta się koło niej, chcąc ją zadziwić niczym chłopiec. Stawia na stole karafkę i ogląda pod światło kieliszki, sprawdzając, czy są czyste. Jego wyświechtana, strzępiąca się sutanna z wełnianego kamlotu wytarła się na brzuchu i teraz lśni tu jaśniejszą plamą. Nie wiedzieć czemu wzbudza to w drużbackiej fale wzruszenia. Musi odwrócić wzrok. Bierze na kolana szczeniaka. To Suczka, ta najbardziej podobna do matki. Od razu układa się na plecach, ukazując delikatny brzuszek. Drużbacka zaczyna opowiadać księdzu o swoich wnuczkach, samych dziewczynkach. Któż jednak wie? Może robi mu tym przykrość. Chmielowski słucha jej nieuważnie, a jego wzrok krąży po izbie, jakby ksiądz zastanawiał się, czym jeszcze mógłby zadziwić tę damę. Równocześnie smakują nalewkę księdza. I drużbacka kiwa z uznaniem głową. Wreszcie przychodzi pora na główne danie. Odsuwając kieliszki i karafkę, Chmielowski z dumą kładzie przed nią na stole swoje dzieło. Drużbacka czyta na głos. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji pełna, na różne tytuły, jak i na klasę spodzielona. Mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Ksiądz wygodnie oparty w fotelu wypija duszkiem kieliszek likieru. Drużbacka wzdycha z nieukrywanym podziwem. Piękny tytuł, a to trudne dać pracy dobry tytuł. Ksiądz odpowiada skromnie, że chciałby zrobić kompendium wiedzy, takie, które byłoby w każdym domu. A w nim po trochu o wszystkim, żeby człowiek, gdy czegoś nie wie, mógł sięgnąć do takiej książki i tam to znaleźć. Geografia, medycyna, języki ludzkie, obyczaje, ale flora i fauna także. I ciekawostki wszelkiego rodzaju. Imaginuj, że jejmość sobie. Wszystko pod ręką. W każdej bibliotece. Cała ludzka wiedza zgromadzona w jednym. Już zebrał wiele i wydał kilka lat temu w dwóch tomach. A teraz chciałby także oprócz łaciny posiąść znajomość hebrajszczyzny i stamtąd różne smaczne kawałki zaczerpnąć. Lecz o żydowskie księgi jest dosyć trudno. U samych Żydów właścicieli trzeba się o nie prosić, a jeszcze w języku tym mało kto z chrześcijan czyta. Ksiądz Pikulski mu na razie raczył tłumaczyć to i owo, ale ksiądz Benedykt sam języka nie znając, nie ma tak naprawdę dostępu do tej wiedzy. Tom pierwszy wyszedł we Lwowie w oficynie niejakiego Golczewskiego. Kobieta bawi się z psem. Teraz pisze suplement do obu ksiąg, czyli tomy trzeci i czwarty. I na tym, myślę, skończę opisanie świata, dopowiada ksiądz Benedykt. Co ma rzec drużbacka? Odkłada szczeniaka, biorąc sobie za to na podołek księgę. Tak, znają. Kiedyś czytała ją na dworze Jabłonowskich. Tam mieli pierwsze wydanie. Otwiera się jej teraz rozdział o zwierzętach. I znajduje tam coś o psie. Czyta głośno. W Piotrkowie u nas pies był tak dowcipny, iż na rozkaz pański szedł z nożem do kuchni, tam go szorował łapami, opłukał w wodzie i przynosił panu. Toż to właśnie jej matka tak robiła, cieszy się ksiądz, wskazując na swoją sukę. A czemuż tu tyle łaciny, księże dobrodzieju? Odzywa się nagle drużbacka. Przecież to nie każdy zrozumie. Ksiądz porusza się niespokojnie. Jakże to? Każdy Polak przecie tak gładko mówi po łacinie, jakby się w owym łacińskim urodził. Polski naród jest to gens culta polita, lud oświecony i obyczajny. Wszelkich mądrości jak kapaks, mędrzec. Dlatego całkiem słusznie lubuje się w łacińskim języku i najlepiej go wymawia. Nie mówimy jak Włosi regina, ale regina. Ani triginta quadraginta, ale triginta quadraginta. Nie psujemy łaciny jak Niemcy i Francuzi, którzy miasto Jezus Chrystus mówią Jezus Chrystus. Miasto Michael, Mikael. Miasto Harus, Karus. A jaki Polak, drogi ojcze? Damy na przykład rzadko mówią po łacinie, bo w niej kształcone nie były. I mieszczanie
Raczej wcale łaciny nie znają. A przecież chciałby ksiądz, żeby go i niższe stany czytały. I nawet starosta przedkłada nad łacinę francuski. Mnie się zdaje, że w następnym wydaniu całą tę łacińską mowę trzeba by było wyplewić, jak ogródek księdza dobrodzieja. Ksiądz jest nieprzyjemnie zaskoczony taką krytyką. Wygląda na to, że dama, którą gości, jest bardziej zainteresowana psami niż jego księgami. Słońce już prawie zachodzi, gdy drużbacka wsiada do kolaski i ksiądz podaje jej kosz z dwoma szczeniakami. Gdy dojedzie do Rohatyna, będzie już ciemno. Mogła bywać pani przenocować w tych skromnych księżowskich pokojach, mówi ksiądz właściwie zły na samego siebie, że to mówi. Kiedy powozik odjeżdża, ksiądz nie wie, co z sobą począć. Zgromadził więcej sił niż na te 2 godziny. Zgromadził sił na cały dzień, na tydzień. Deszczułki płotku przy malwach osunęły się. W płocie zieje nieprzyjemna wyrwa, więc ksiądz, nie zastanawiając się zbytnio, bierze się z rozpędu do pracy. Ale potem nagle zastyga i już czuje, jak zewsząd sączy się ku niemu jakiś bezruch, zwątpienie. I za tym dalej jakiś rozkład wszystkiego, co do tej pory nazwane. Robi się chaos. Wszystko to zaczyna gnić z liśćmi, pęcznieje na jego oczach. Zmusza się jeszcze, żeby przymocować deszczułki do płotku, ale nagle wydaje mu się to zbyt trudne, więc wysypują się z jego rąk i padają na wilgotną ziemię. Ksiądz idzie do domu, w ciemnej sieni zrzuca buty i wchodzi do swojej biblioteki. Niskie pomieszczenie z belkami u powały zdaje się go nagle dławić. Siada w fotelu. Piec już na całego rozpalony i białe kafle powleczone miedziowym szkliwem rozgrzewają się powoli. Patrzy na książeczkę tej starszej kobiety. Bierze do ręki. Wącha. Czuć jeszcze farbę drukarską. Czyta. Prawda, że straszna, wyschła, nazbyt blada. Junktury żył mi jak drutami spięte. Znać nigdy nie śpi, nie pije, nie jada. Wnętrzności widać przez żebra wygięte. Gdzie oczy były, tam głębokie doły. Tam, gdzie mózg mieszkał, jakby nalał smoły. Zbaw nas, Panie Boże, od wszelkiego złego, szepcze ksiądz i odkłada książeczkę. Taka mu się miła zdawała ta kobieta. I nagle wie, że musi przywołać na powrót ten sam dziecinny entuzjazm, który go prowadzi przy pisaniu. Bo inaczej zginie. Rozłoży się w jesiennej wilgoci jak liść. Siada do stołu, upycha stopy w but z wilczej skóry, który mu uszyła gospodyni, żeby nie marzł, gdy godzinami siedzi bez ruchu i pisze. Rozkłada papier, ostrzy pióro, zaciera zziębnięte ręce. Zawsze o tej porze roku wydaje mu się, że nie przeżyje zimy. Ksiądz dziekan Chmielowski zna świat tylko z książek. Za każdym razem, kiedy zasiada w swojej firlejowskiej bibliotece i sięga, czy to po pokaźny foliant, czy drobny Elzewir, zawsze jest tak, jakby wyruszał w podróż do nieznanego kraju. Ta metafora mu się podoba. Uśmiecha się do siebie i już próbuje ją ułożyć w zgrabne zdanie. Łatwiej mu jest pisać o całym świecie niż o sobie samym. Ciągle czymś zaabsorbowany, sobą się nie zajmował. Wydarzeń z życia nie spisywał. I teraz zdaje mu się, że nie ma żadnej biografii. Gdyby go zapytała ta dama, która pisze tak ponure wiersze, kim on jest, jakże przeżył swoje lata, co by odpowiedział? I gdyby chciał to spisać, nie byłoby tego wiele więcej niż kilka stron. Więc nawet nie książeczka, nawet nie taki mały Elzewir, zaledwie tylko broszura, świstek. żywocik nieświętego z obrazkiem. Ani peregrynant, ani lustrator obcych krain. Macza pióro w atramencie i trzyma je przez chwilę nad arkuszem. A potem z rozmachem zaczyna. Historia życia jego mości księdza Joachima Benedykta Chmielowskiego, herbu Nałęcz, proboszcza na Firlejowie, Podkamieniu i Janczynie, dziekana Rochatyńskiego i na ubogiej owczarni pasterza Chudego, własną ręką spisana i nie sadząc się na wysoką polszczyznę, aby nią nie ćmić sensów, czytelnikowi ad usum dedykowana. Tytuł zajmuje mu pół strony, więc sięga ksiądz po kolejny arkusz papieru, ale jego ręka jakby zdrętwiała i nic więcej napisać już nie chce albo nie może. Kiedy napisał czytelnikowi, przed oczami stanęła mu Drużbacka. Ta drobna, starsza pani o czerstwej cerze i wyrazistych oczach. Ksiądz obiecuje sobie przeczytać jej wiersze, ale nie spodziewa się po nich wiele. Płochość. Musi być płochość i jeszcze niemożliwe zastępy bogów greckich. Żal mu, że pojechała. Przysunąwszy sobie kolejną kartę, zanurza pióro w atramencie. Co by miał tu napisać? Zastanawia się. Historia życia księdza jest historią książek, które przeczytał i napisał. Matka, widząc, że mały Benedykt, taki chętny do książek, wysłała go do jezuitów do Lwowa w wieku 15 lat. Decyzja ta znacznie polepszyła jego relacje z ojczymem, który go nie lubił. Odtąd prawie się już nie spotykali. Potem od razu poszedł do seminarium i wkrótce został wyświęcony. Swoją pierwszą pracę podjął na dworze Jabłonowskich, jako preceptor tylko o 5 lat od siebie młodszego Dymitra. Tam nauczył się, jak udawać starszego niż się jest i mówić tonem wiecznego pouczania, co mu niektórzy do dziś biorą za złe. Pozwolono mu też korzystać z biblioteki gospodarza, całkiem sporej. I tam odkrył Kirchiera oraz Orbis Pictus Comenskiego. Na dodatek ręka, krnąbrna służka sama wyrywała się do pisania, zwłaszcza pierwszej wiosny, jaką tam spędził, wilgotnej i dusznej, szczególnie gdy gdzieś niedaleko znajdowała się jejmość Joanna Maria Jabłonowska, matka Dymitra i żona gospodarza, o czym to ksiądz starał się nie myśleć. Zakochany do nieprzytomności, ogłuszony uczuciem, nieobecny duchem, słaby, toczył ze sobą straszną walkę. Żeby nie dać poznać nic po sobie, cały poświęcał się pracy i napisał dla ukochanej książkę do nabożeństwa. Tym zabiegiem udało mu się oddzielić ukochaną od siebie, unieszkodliwić ją niejako, uświęcić i zanielić. I kiedy jej wręczał rękopis, dobrych parę lat przed tym, zanim to zostało wydane we Lwowie, a potem osiągnęło sporą popularność i jeszcze kilka nakładów, to czuł się tak, jakby ją poślubił. Połączył się z nią i teraz dawał jej dziecię tego związku. Bieg roku całego. Modlitewnik. W ten sposób zrozumiał, że pisanie ocala. Joanna była w niebezpiecznym dla wielu mężczyzn okresie życia. Między wiekiem ich matki, a wiekiem kochanki. Erotyczny powab macierzyńskości nie był więc wystarczająco jawny. I można się w nim było pławić do woli. Wyobrażać sobie własną twarz wtuloną w miękkość koronek, słaby zapach wody różanej i pudru. Delikatność skóry pokrytej brzoskwiniowym meszkiem, już nie tak jędrnej i napiętej, ale ciepłej, łagodnej, miękkiej jak zamsz. Za jej wstawiennictwem otrzymał od króla Augusta II probostwo w Firlejowie. I jako 25-latek ze złamanym sercem objął tę niedużą parafię. Tu przytaszczył swoją bibliotekę i zbudował dla niej piękne rzeźbione gabloty. Własnych ksiąg miał 47. Inne pożyczał z bibliotek klasztornych, z biskupstwa, z pałaców magnackich, gdzie najczęściej leżały zupełnie nierozcięte, jako pamiątki z wypraw za granicę. Dwa pierwsze lata były trudne, zwłaszcza zimy. Wtedy nadwerężył sobie oczy, bo zmrok zapadał szybko, a on nie mógł przestać pracować. Napisał dwie dziwne książeczki. Ucieczkę przez świętych do Boga i wyprawę na tamten świat, której nie odważył się wydać pod swoim nazwiskiem. W przeciwieństwie do modlitewnika nie zrobiły wielkiej kariery i przepadły gdzieś w świecie. Ksiądz trzyma ich po kilka egzemplarzy tu w Firlejowie, w specjalnym kufrze, który kazał obić blachą i opatrzyć porządnymi zamkami na wypadek pożaru, kradzieży i wszelkich kataklizmów, na jakie nieodporne są zwyczajne ludzkie biblioteki. Pamięta dokładnie kształt modlitewnika i zapach jego okładki z ciemnej, zwyczajnej skóry. To dziwne. Pamięta też dotyk dłoni Joanny Jabłonowskiej. Miała taki zwyczaj, przykrywała swoją dłonią jego dłoń, gdy chciała go uspokoić. I jeszcze coś. Pamięta delikatną miękkość jej chłodnego policzka, gdy zupełnie oszalały z miłości odważył się go kiedyś pocałować. I to tyle jego życia. Nie zajęłoby mu to chyba więcej miejsca niż sam tytuł. Jego ukochana umarła przed wydaniem Nowych Aten. A one też były pisane z miłości. Ale to dziwne zrządzenie boskie z ostatniego czasu stało się jego udziałem chyba dlatego, żeby zaczął już rozpamiętywać swoje życie. W rysach Kossakowskiej rozpoznał jej starszą siostrę. A pani Drużbacka całe lata była u niej na służbie. Właśnie u księżnej Jabłonowskiej, siostry Kossakowskiej. Aż do końca. Powiedziała mu nawet, że była przy jej śmierci. To wprawiło księdza w jakieś pomieszanie. Teraz Drużbacka okazała się posłanką z przeszłości. Dotyk, policzek, dłoń tamtej przeszły jakoś na nią. Nic nie jest już tak intensywne i barwne. Stało się rozmyte i bez konturów. Jak sen, który znika po przebudzeniu. Który ulatuje z pamięci niczym mgła znad pól. Nie bardzo to ksiądz rozumie, ale i nie chce rozumieć. Ludzie, którzy piszą księgi, myśli, nie chcą mieć własnej historii. No bo i po co? W porównaniu z tym, co jest zapisane, zawsze będzie nudna i nijaka. Ksiądz siedzi z piórem już wyschłym, aż wypala się świeca i z krótkim syknięciem gaśnie. Wtedy zalewa go ciemność.